Zacznijmy od początku. A na początku zawsze bierzemy się za rzeczy najważniejsze. Chyba że mamy coś poprzestawiane w głowie, wtedy za inne, ale wtedy zwykle nic z tego nie wychodzi. A żebyśmy się rzeczywiście wspólnie zabrali za rzeczy najważniejsze, to gdybym ja tylko tutaj sobie stał i gadał, nawet fajnie, nawet poruszająco dla was, ale w was nic by się nie działo, dzięki waszemu wysiłkowi, tylko mojemu, to nie dotkniemy niczego ważnego, a co dopiero o najważniejszych rzeczach mówić. Dlatego zanim w ogóle zacznę ja o czymkolwiek, mam dla was taką propozycję, żebyście małe ćwiczonko na początek wykonali. Chodzi mi o to, żebyście w sobie się poruszyli. Bardzo sympatyczne ćwiczonko, ponieważ chodzi o marzenia. Lubimy marzyć. Jeżeli te rekolekcje są całkowicie poświęcone sile w nas, to dobrze wiecie, że jakkolwiek by nie było w rzeczywistości, w marzeniach, tak o, możemy być silni, nie? Zatem pytanie moje dzisiaj, nie do was, ale do ciebie, jak tutaj stoisz czy siedzisz, brzmi tak. Jak wygląda twoje najskrytsze marzenie teraz? Albo jeszcze inaczej, bo do niektórych kobiety lubią takie skrytsze marzenia, a chłopy to tam raczej... Czyli najbardziej ekscytujące marzenie. Jakie teraz masz? Może powiedzmy tak. Zajmijmy się takimi marzeniami, które są pragnieniami zrealizowania czegoś w życiu, zdobycia czegoś w życiu, osiągnięcia czegoś w życiu. Dobra, chwila ciszej teraz, pomyśl sobie, nie wymyślaj teraz, ale pomyśl o rzeczy, która już w tobie była. O czym marzysz w swoim życiu? Jakie jest twoje pragnienie? Jedno z wielu. Co twoje serce by chciało, żeby w twoim życiu się wydarzyło? I pomyśl ze szczegółami. Nie tylko chcę mieć nowy rower, tylko... Popatrz sobie na ten rower. Jak chcesz się czuć, mając już to, o czym tak marzysz? Jeszcze nie wszyscy. Ja będę czekał, aż póki wszyscy tego nie zrobią. Dobra, a teraz więc mam drugie pytanie. No bo wiesz, czego chcesz, prawda? W tej jednej kwestii, tak? Kiwnijcie mi głową, że wiecie. Tak? Wiecie tam po lewej stronie? Tak? Dobra. Więc drugie pytanie. Jeżeli wiesz, czego tak bardzo pragniesz, to czemu tego jeszcze nie masz? Nie wiem, tak czekajcie, jakbym jeszcze coś... No, to jest pytanie moje, teraz znowu sobie w sercu odpowiedz. To już jest cały mój podstęp. Jak go nie widzicie, to go zobaczcie. Odpowiedz sobie szczerze. Czasem jak tak z młodymi robię, to oni się wtedy wkurzają, że coś jest, głupi jest. Jedna dziewczyna ostatnio tak się do mnie rzuciła, mówiła, a co, a o czym sobie myślałaś? No bo ja mam takie marzenie, że chciałabym się wybrać do Stanów Zjednoczonych i zwiedzić Alcatraz, to więzienie. No to czemuś tam się jeszcze nie wybrała? No głupi ojciec jest. No ale to nie jest odpowiedź na to pytanie. Ja mogę być głupi, ale czemu ty tam jeszcze ty się nie wybrałaś? Zatem... Odpowiedzcie sobie na to pytanie, naprawdę. Powiedzmy, nie? Cokolwiek by to nie było, to może być nieprawdopodobne marzenie. Ale gdyby wszystko było możliwe w tym świecie, to czemu tego jeszcze nie masz? Niektórzy mi wtedy mówią, że bo to nie da się tak od razu tego osiągnąć. Bo to trzeba, bo to pracy wymaga. To świetnie. To odpowiedz sobie na jeszcze bardziej konkretne pytanie. Ile czasu dzisiaj poświęciłaś, czy poświęciłeś na realizację tego marzenia, czy tego pragnienia? Bo na przykład może właśnie dlatego jeszcze tego nie masz, nie? Nie będę czekał dłużej, bo potem i tak was nie mogę przepytać, ale zróbcie sobie takie ćwiczenie, kiedy będziecie sami, na serio, z wszystkimi swoimi pragnieniami, z wszystkimi swoimi marzeniami, z wszystkim, czego chcecie w swoim życiu, czego oczekiwalibyście od życia. I zadawajcie sobie te pytanie, dlaczego tego jeszcze nie mam? Co sprawia, że tego jeszcze nie mam? Od tego chcę te rekolekcje zacząć, żeby wam powiedzieć, że jakiekolwiek odpowiedzi tam padną, jakichkolwiek odpowiedzi sobie nie udzielicie, to wszystko są wymówki. To wszystko są racjonalizacje tałataństwa. Zamiast sobie powiedzieć, ciurmok jestem, no i koniec. Niby czegoś chcę, a może tego nie chcę, nie wiem. To my wmawiamy sobie, że naprawdę czegoś chcemy. Że rzeczywiście czegoś pragniemy. A potem wmawiamy sobie, że rzeczywistość wokół nas jest taka, no, że no nie da się. W jednym z najbardziej ludzkich fragmentów, bym powiedział, u świętego Pawła, nie żeby święty Paweł był nieludzki, tylko w tej jego mądrości, erudycji, znajomości pisma, w tym jego nauczaniu, często bardzo skomplikowanym, brak jest takich ludzkich czasem wypowiedzi, ale w jednej z najbardziej ludzkich jego wypowiedzi tak mówi, to jest list do Rzymian, koniec 7 rozdziału. Nie rozumiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawu, że jest dobre. Zatem już nie ja to czynię, ale mieszkająca we mnie gnuśność, grzech. Jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać już nie. Powtórzę, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać już nie. Nie czynię więc dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już jakbym nie ja to czynił, ale grzech, który we mnie mieszka. Albowiem wewnętrzny człowiek ma upodobanie zgodne z prawem Bożym, ale zewnętrzny nie. Wczoraj to nadmieniłem, dziś jeszcze raz to powtórzę. Jeżeli nawołujemy do nawrócenia, nie innych, ale siebie każdy powinien nawoływać do nawrócenia, to nie jest tak, że ja teraz tu mam się pojawić i wam tłumaczyć, co to jest nawrócenie. To nie jest tak, że ja wam będę tłumaczył, co to jest spowiedź, co to są przykazania Boże, że warto. Pewnie, że warto do spowiedzi pójść, ale z drugiej strony nie warto iść do spowiedzi, jeżeli ona nic nie zmienia w moim życiu. Rozumiecie? Nawrócenie, które miałoby być pomnożeniem działalności religijnej, nie jest żadnym nawróceniem. Jest poddaniem się, tak by święty Paweł powiedział, jest poddaniem się prawu jedynie. Cóż z tego, że będziemy mnożyć uczynki pobożne, jeżeli przez te uczynki pobożne nie poprawimy jakości swojego życia. A więc, rozumiecie, ja będę mówił dużo o nawróceniu w trakcie tych rekolekcji, ale rozumiejcie, że chodzi mi o życie i o radość. Nawrócenie ma przynieść dobro całemu człowiekowi. W każdym wymiarze. Doktor Scott Peck, którego nauczanie od lat bardzo mi się podoba, powiada, że według niego jednym z pierwszych ewidentnych owoców nawrócenia jest u chrześcijanina wzrost apetytu i libido. Zrozumcie, jak to jest, bo może to jest dziwne, a jak to jest ciekawe. No bo co to oznacza? Dobra, wzrost apetytu, no to ewentualnie ktoś potem po nawróceniu będzie wyglądał tak jak ja. Nie? Dobra, no ale libido to... Halo. Widzicie, ja tak sobie myślę, że dlatego tak wielu księży jest nienawróconych. Już złapaliście, nie? Bo się boją, że jak się nawrócą, to będą mieli myśli nieczyste, no. A przepraszam, a kto powiedział, że człowiek jak się nawróci, to mu jest łatwiej z tym? Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem po to, żeby moje owce, te bojowe, pamiętacie, żeby moje owce miały życie i żeby je miały w obfitości. Życie więc musi się wyrazić w duchu człowieka, w emocjach i w ciele. W całym człowieku. W całym. My nie jesteśmy podzieleni na duszę i na ciało. Gdzież? Nie ma w Biblii nigdzie takiego nauczania. Święty Paweł jeden, który czasem dzieli człowieka, tylko mówi, że to są różne aspekty bycia istotą ludzką. Mówi, niech nienaruszony duch wasz, dusza i ciało oczekują na przyjście Pana. Nienaruszone duch wasz, dusza i ciało. Ale zauważcie, no ale zaraz, bo tak, no to jak to, duch? Duch, dusza, to czym one się różnią? A ciało, a... Kiedyś byłem w naprawdę ciężkim szoku, jak sobie przeczytałem w Ewangelii, tam gdzie Pan Jezus mówi, pamiętacie, nie troszczcie się o to, co macie jeść i pić. Pamiętacie taki fragment, nie? No, mniej więcej, no. Otóż jak sobie przeczytałem to po grecku, to okazuje się, że tam jest napisane po grecku, nie troszczcie się o swoją psychę, o to, co ma jeść i pić. Znaczy, jakbym nawet nie młotkiem, ale kowadłem w ogóle w łeb dostał, że jak to? To psychę coś je? Chodzi o pokarm, co dla psychę? Ale jak to? Tam jest wyraźnie mowa o jedzeniu. Otóż dla Pana Jezusa i dla świętego Pawła w całej wizji hebrajskiej emocje, psychę, to jest tylko inna strona doznań cielesnych. Jeżeli coś się komuś spodoba nawet, czy nie spodoba, doznanie estetyczne nadal jest doznaniem tylko emocjonalnym, a nie, jak niektórzy dzisiaj nam mówią, duchowym. Duch jest związany z wolną wolą człowieka, z wolnością człowieka, a nie z emocjami, które czasami nami targają. Wiecie, emocje są bardziej związane z ciałem niż z duchem. Psychologia więc cała, teraz zaś, żebym nie wyszedł na jakiegoś nieokrzesańca, ja uważam, że bardzo dobrze, że taka nauka istnieje i sam ją często w swojej pracy duszpasterskiej i nie tylko stosuję. Niemniej, pamiętając, że psychologia jest nauką o ciele ludzkim, a nie o ludzkiej duchowości. I właśnie dlatego tak często, nie wiem, kto z was ma mocne doświadczenie przechodzenia na przykład przez psychoterapię, ale tak często ludzie narzekają na psychoterapię, mówiąc, że świetnie, po 2-3 latach wiem o sobie prawie wszystko. Znam mechanizmy, które rządzą mną, które powodowały to czy tamto. Ale po tych 2 czy 3 latach nadal nie mam siły do tego, żeby to zmienić. Okazuje się, że wiedza o tych mechanizmach w niczym mi nie pomaga. Dlatego też i ja coraz częściej od pomocy ludziom w analizowaniu siebie, często od tego odchodzę, żeby kogoś zmotywować do działania, żeby zmotywować jego ducha, aby duch zmotywował emocje i ciało. Żeby duch, który jest wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe, żeby to ciało wreszcie pobudził. Stephen Covey w jednej ze swoich książek przytacza taką opowieść, która myślę, że się nam przyda, o tym, jak to okręt marynarki wojennej, potężny okręt, niesamowicie uzbrojony, wszedł gdzieś tam na jakimś morzu w strefę mgły bardzo gęstej, także nie było z niczym wokół kontaktu wizualnego. I w pewnym do kapitana przybiegł jakiś tam średniej rangi oficer, mówiąc, że mają na kursie, mamy na kursie jakiś obiekt mały, nie wiem, mówi, to może być żaglówka, to może być kuter rybacki, na pewno nic większego, ale nie możemy się z nim porozumieć. Jedynie morsem nadajemy, on nam odpowiada, nie chce nam zejść z drogi. Kapitan się zdenerwował, mówi, proszę bardzo, idziemy tam, proszę przekazać depeszę ode mnie. Tutaj okręt marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Nie ma na świecie drugiego tak potężnego istnienia na morzu. Proszę nam zejść z drogi, albo cię staranujemy. Na co w odpowiedzi przyszła depesza, to taranuj. Podpisano latarnik. Jak myślicie, kto komu zszedł z drogi? I choć niezwykle silny, ten okręt musiał zmienić swój kurs. Ja nie twierdzę, i nie będę tego twierdził w czasie tych rekolekcji, że nie mamy siły w sobie, że jesteśmy źle stworzeni, że się strasznie musimy pokajać, dlatego że wiecie, o co chodzi. I to jest doświadczenie dzisiaj człowieka wierzącego, że wie, o co chodzi, wie, co jest dobre w życiu, jest uzbrojony, jest umocniony sakramentami. Pewnie większość z was już dawno do spowiedzi była. Jak nie, to i tak pójdziecie. Nie potrzebujecie mnie tutaj, żebym was przekonał, że o, idźcie do spowiedzi. I tak pójdziecie. Nie, ja wierzę w to, że my jako chrześcijanie jesteśmy jak te okręty, ale najczęściej uparci jesteśmy, żeby wziąć kurs na latarnię. No hej, potrzeba nam się obudzić. To jest to, czego potrzebujemy. Zdać sobie sprawę z tego, na czym polega moja siła jako chrześcijanina. Nawrócić się. Zaraz o tym powiem, co znaczy nawrócić się. Skoro nie jest to nawrócenie w sensie zmiany zachowań religijnych czy pobożnościowych. Przypomniało mi się, jak o tym myślałem, jakby wam tu zobrazować kwestię nawrócenia. Przypomniało mi się, jak kiedyś jeden, on by pewnie nie chciał, żeby podawać jego nazwisko, więc nie powiem, ale jeden z moich niegdyś dobrych znajomych, reżyserów teatralnych krakowskich, on mi opowiadał z takim strasznym przejęciem, jak kiedyś pewnego dnia, po całym dniu tam problemy jakieś straszne ze spektaklem, który przygotowywał, po całym dniu wrócił do domu. Miał mieć jakieś tam spotkanie z przyjaciółmi, liczył na to, że się odpręży, że będzie fajnie. Miał gosposię w domu, która tym wszystkim tam zarządzała, ale jak się w tym domu zjawił, to już wiedział, że ją zaraz zabije. Dlatego, że nic, rozumiecie, nie było, wszystko leżało w zupełnym rozgardiaszu. Jak rano z tego domu wychodził, ani łóżko nie miał pościelone, ani sprawdził w kuchni, nie było zakupów zrobionych na tą imprezę wieczorną, a ona tam za 2 czy 3 godzinki już się miała zaczynać. Totalny bałagan w całej chałupie, więc poszukał, ja nie wiedział, gdzie ona tam jest, znalazł ją gdzieś tam w jakimś takim kantorku. Jak ją tylko zobaczył tam jakąś taką ślęczącą, no to na nią skoczył. Paliła tam papierosa i mówi, że no tak, i no nie będę teraz tycował, co się tam wydarzało, ale mówi, że klął tam na nią bardzo długo, no bo wiedział, że może się z tą imprezą wyrobią, czy nie, ale co to ma znaczyć, no ileż jeszcze babina będzie takie odstawiać fanaberie. I zwłaszcza, kiedy jest dla niego wydarzenie tak ważne, jak to spotkanie z przyjaciółmi, więc krzyczał na nią, krzyczał. Aż wreszcie się zorientował, że tak to po niej spływa jak po kaczce. Jeszcze bardziej się, rozumiecie, zagrzał, po prostu do białości, ale wtedy zwykle facet już nie wie, co ma mówić. I tylko wykrztusił się i mówi, czy pani ma coś na swoje usprawiedliwienie? A na zupełnie spokojnie, prawie już bez emocji, powiedziała, widzi pan, syn mi się gdzieś utopił. Dokładnie tego samego dnia syn, jedyny jej syn, gdzieś tam poszedł sobie popływać z kolegami i się utopił. Rozumiecie, co się w nim stało? Wtedy? A on mówi, że to był jeden moment, to była chwila. Wszystko, cokolwiek w sobie miał przeciwko niej, bo do niego dotarło, że to nie jest żart. Jak na nią popatrzył, on zobaczył, że ona po prostu, no, że pewnie cały dzień płakała, oczy spuchnięte. Rozumiecie, co się w nim wtedy stało? Natychmiast przemieniło się jego myślenie o całej tej sytuacji. Myślicie, że dalej dla niego było ważne, że ma imprezę za 2 godziny, że jest nieposprzątane, że i tak dalej? Wszystkie jego priorytety w tym momencie, cała jego relacja z tą kobietą zupełnie się zmieniła. A mówi, że chłopie, ja po prostu w jednej sekundzie, mówi, stałem się ojcem tej kobiety, a ona moją córką. Ja nagle wziąłem za nią odpowiedzialność pełną. Ja nagle chciałem jej pomóc. Miałem gdzieś, że tam jacyś kumple przychodzą, że to czy tamto. To jest nawrócenie. Jak po grecku nas nawołuje Ewangelia, metanoeite, i przetłumaczyliśmy to sobie jako nawracajcie się, to tak naprawdę znaczy zmieńcie swoje myślenie, zmieńcie swoje spojrzenie na świat. Jeżeli w sercu dokonacie tej przemiany i w umyśle, to zupełnie z tego miejsca inaczej będziecie czynić, bo inna będzie wasza motywacja.